Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Z nami jest dzisiaj ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II w diecezji łowickiej. Księdza doktora serdecznie witamy w studiu, co nas cieszy. Mam nadzieję, że księdza doktora również.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Tak, drogi ojcze, bardzo mnie cieszy, że wracamy już do takiego normalnego, właściwego sposobu przekazywania prawd Pisma Świętego, prawd wiary i orędzia biblijnego już ze studia, a nie gdzieś ze swoich miejsc. Witam bardzo serdecznie po długiej przerwie. Nie to, że nie obecności w audycji, bo tutaj pojawiałem się, ale właśnie po przerwie w dojazdach do Torunia. A moi drodzy, ten program, tę audycję Szukając Słowa chciałbym z całego serca, z wielką radością i wdzięcznością dedykować wspólnocie Domu Nadziei w Żułowie. Niedawno, bo pod koniec miesiąca, dokładnie 29 września, w odpust świętego Michała, w naszej parafii gościliśmy i księdza profesora Antoniego Troninę, kapelana tej wspólnoty, tego domu, siostry, które są duchowymi córkami błogosławionej matki Róży Czackiej, jak i również osoby, które stanowią serce tej wspólnoty, a więc panie, które pięknie śpiewały podczas mszy, czytały czytania, śpiewały psalm. A wspominam to w kontekście dzisiejszego pierwszego czytania i Ewangelii, gdzie jest mowa o osobach niewidzących. Wyrażam wdzięczność i już teraz przekazuję gorące pozdrowienia i wdzięczność, nade wszystko wdzięczność za obecność wtedy w parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Doceniam, tak jak i cała parafia, wszyscy parafianie, ten trud, wysiłek przybycia, pokonania dalekiej drogi i cieszenia i razem radowania się uroczystością odpustową. A niedziela właśnie najbliższa skłania nas do tego, abyśmy pomyśleli o własnym wzroku. Cieszymy się, że widzimy, ale czy rzeczywiście patrzymy oczyma wiary, czy patrzymy z miłością, czy mając wzrok umiemy dostrzec Boga i Jego miłość i czy umiemy z tego rzeczywiście się cieszyć? To będą pytania, to są refleksje, które rodzą się na podstawie czytań niedzielnej liturgii Słowa. By dobrze ją rozważyć, by rozważyć ją zgodnie z myślą, właśnie z przekazem orędzia biblijnego, prośmy teraz Ducha Świętego, aby otworzył nasze oczy, aby otworzył także nasze uszy na to słowo, które jest przed nami.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszaj nas. Jesteśmy pokojem, głosem mego serca. Jesteś moim światłem, gdy tracę wzrok. Duchu Święty, przyjdź, ożywiaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas. Duchu Święty, przyjdź, pocieszaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas. Jesteś wodą życia, głosem mego serca. Otwórz dla nas niebo i przyjmij nas. Duchu Święty, przyjdź, ożywiaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas. Duchu Święty, przyjdź, pocieszaj nas. Nowe życie tchnij, niech miłość krąży w nas.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan: wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Oto słowo Boże.
Usłyszany przez nas fragment z księgi proroka Jeremiasza pochodzi z 31 rozdziału. I warto zwrócić uwagę najpierw na tę część tej niezwykłej księgi. Mianowicie rozdział 30 i 31 księgi Jeremiasza jest nazywany księgą pocieszenia. I te dwa rozdziały można uznać za serce całego jeremiaszowego orędzia. A skoro jest to serce tej księgi, to znaczy, że powinna przebijać z niego radość, a nade wszystko miłość. I właśnie te dwa rozdziały objawiają nam potęgę Bożej miłości, jej piękno, potęgę Bożego miłosierdzia. To tu w sposób szczególny znajdują się zapowiedzi wyjścia z domu niewoli. Po długim czasie spędzonym przez biblijnego Izraela w Mezopotamii, w niewoli babilońskiej. To tutaj także znajduje się zapowiedź ustanowienia nowego przymierza, a także wypisania tego nowego prawa już nie na kamiennych tablicach, ale na ludzkich sercach, na naszych sercach. Można więc powiedzieć, że te dwa rozdziały, 30 i 31 rozdział księgi proroka Jeremiasza, to taka dobra nowina Starego Testamentu. I mając to na uwadze, przyjrzyjmy się niedzielnemu pierwszemu czytaniu, temu biblijnemu orędziu, które już zaczynamy rozważać. Oto Bóg przez proroka przekazuje wezwanie do wielkiej radości. Wykrzykujcie radośnie, weselcie się. I dalej, głoście, wychwalajcie, mówcie. A więc prorok pokazuje, że tej radości nie można zatrzymać dla siebie. Trzeba o tej radości mówić i to mówić głośno, tak żeby ona docierała jak najdalej. A z czego wypływa ta radość? Właśnie z wyjścia z domu niewoli. Prorok Jeremiasz zapowiada, że nadejdzie czas po tym skarceniu, po odbyciu kary, po okresie niewoli, nastanie coś nowego. Będzie to coś więcej niż tylko dawne wyjście z ziemi egipskiej, gdy Izraelici kroczyli przez pustynię długi czas. Teraz prorok zapowiada, że Izraelici z tego domu niewoli pójdą do swojej ojczyzny, do Jerozolimy, równą drogą. I tu już jest niezwykłość zapowiedzi. Ten, kto chociaż raz był w Ziemi Świętej, na terenach Bliskiego Wschodu, zdaje sobie sprawę, że naprawdę trudno tam wskazać o równą drogę. Powiem, bardzo często są to tereny górzyste, tereny silnie pofałdowane. A prorok mówi, pójdą równą drogą. I jednocześnie zapowiada, nie potkną się na niej. A pójdą do strumieni wody. I to już jest też niezwykle bogaty obraz. To coś więcej niż tylko wyprowadzenie wody ze skały, tak jak było podczas wyjścia przed wiekami, podczas wyjścia z domu niewoli w Egipcie. Tutaj Izrael jest prowadzony, lud Boży jest prowadzony przez Boga do strumieni wody. Już ta zapowiedź rzeczywiście staje się dobrą nowiną, jeśli odniesiemy ją do Pana Jezusa, który mówi, że On jest źródłem wody życia. A kto do Niego przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. A kto w Niego uwierzy, to w Nim samym popłyną strumienie wody żywej. A więc Izrael jest prowadzony równą drogą po tym niebezpiecznym, trudnym terenie. Jest prowadzony do strumieni wody, gdzie właśnie przecież większość tych ziem to sucha ziemia, to pustynia. I w kontekście Ewangelii warto zwrócić uwagę na tę grupę, która porusza się ową równą drogą. Drogą, na której się nikt nie będzie potykał. A mianowicie są to niewidomi, dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. A zatem ci, którzy wymagają szczególnej opieki, tak by się wydawało, ludzie, którzy potrzebują przewodnika, ujęcia za dłoń i poprowadzenia. Prorok Jeremiasz w swojej dobrej nowinie w tej księdze pocieszenia zapowiada, że nie będzie już takiej potrzeby. Wszyscy, chociaż po ludzku rozumując słabi, będą szli bezpiecznie, będą szli radośnie. I nie będzie już tego trudu, dla niewidomych, dla dotkniętych kalectwem. Tutaj wydaje się, że przede wszystkim prorok ma na myśli chromych, tych, którzy mają niedowład w nogach. Także i dla kobiet bliskich urodzeniu swojego dziecka. I dla nas, moi drodzy, to, co było historyczną zapowiedzią, ukazującą sytuację gdzieś na 600 lat, czy ponad 500 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, ma ogromne znaczenie w wymiarze duchowym. Musimy sobie zdać sprawę, że my także często jesteśmy chromi. Często utykamy z powodu braku naszej wiary. To nasze duchowe niedomaganie, to nasze duchowe kalectwo. I prorok mówi, że Bóg da nam siłę, da nam tę radość, abyśmy i my szli drogą równą do Niego, drogą prostą. Potrzeba nam tylko właśnie oczu wiary, tego światła, żebyśmy dojrzeli Bożą miłość pośród naszych ciemności, naszego zamieszania, pośród tego chaosu, którym czasami żyjemy, z własnej woli, z własnego wyboru, ale także i z tych różnych okoliczności życiowych, które jesteśmy wepchnięci. Prorok Jeremiasz zapowiada, że nie jestem już chromy, już nie powłóczę nogami, nie jestem ułomny, ale idę z radością po bezpiecznej drodze. Prorok Jeremiasz zapowiada, że pomimo swojej ślepoty duchowej, tego stanu, kiedy grzech tak bardzo mnie mami, że zasłania mi Pana Boga, to jednak gdy pozwolę działać Panu Bogu w swoim życiu, moje oczy otwierają się jak po jakimś koszmarnym śnie, czy po jakichś ciemnościach, gdzie rzeczywiście czuję się nieporadny, zagubiony. I widzę już tylko miłość, którą widzę, ale także i odczuwam. I w końcu, właśnie w odniesieniu do tych kobiet rodzących, w ten sposób mogę się narodzić do nowego życia, by stanąć przed Panem, by stanąć przed tym źródłem wody, wody żywej, która da mi życie wieczne.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał ofiary, dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy, a nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, jak i w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Oto słowo Boże.
Od kilku niedziel w drugim czytaniu słuchamy fragmentów z listu do Hebrajczyków. Jest to jedno z późniejszych pism Nowego Testamentu. I być może właśnie dlatego, że powstało w późniejszym okresie, gdy już pierwsze wspólnoty Kościoła dzięki działalności apostołów jak świętego Piotra czy świętego Pawła, świętego Jana już były utworzone, to ten list właśnie dzięki temu jest wyrazem bardzo dojrzałej, bardzo mądrej, byśmy powiedzieli, refleksji teologicznej. Ten list w całości jest poświęcony Panu Jezusowi, który jest ukazany jako arcykapłan. I tak nawiasem mówiąc, jest to jedyne pismo w Nowym Testamencie, które ukazuje z tak wielką mocą, a nierzadko także z jakimś wielkim przejęciem, z wielką troską owe kapłaństwo Pana Jezusa. I to jest widoczne także w usłyszanym przez nas fragmencie. Tutaj autor tego listu ukazuje przede wszystkim w pierwszej części, kim jest kapłan. Że jest wzięty z ludu i ustanowiony dla służby Panu Bogu. W starożytnym Rzymie funkcję kapłana określano, osobę kapłana określano jako pontifex, czyli budowniczy mostów. I to jest bardzo piękne określenie i powinniśmy o tym pamiętać, że właśnie taka jest rola kapłana. On jest łącznikiem, który łączy, nie tylko przybliża, ale łączy mieszkańców ziemi, lud Boży, z Bogiem. Przerzucając, można powiedzieć, właśnie odnosząc się do tego łacińskiego pontifex, most pomiędzy ziemią a niebem. I kapłan w sposób oczywisty przynależy do ludzi, tak jak to słyszeliśmy. Każdy arcykapłan jest brany z ludzi. Jest w pełni człowiekiem. Ale jednocześnie jest ustanowiony dla służby Bożej. A zatem kapłan powinien przebywać w świecie Bożym, znać Boże zwyczaje i Boże plany, aby rzeczywiście mógł pełnić rolę pośrednika, by reprezentować ludzi, lud sobie powierzony przed Bogiem, a jednocześnie być świadkiem Boga przed wspólnotą, przed swoją wspólnotą, przed ludem Bożym. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że najdoskonalszym kapłanem w takim właśnie wymiarze jest Jezus Chrystus, który owszem jest prawdziwym człowiekiem i dlatego może współczuć naszym słabościom, dlatego całkowicie nas rozumie. Ale z drugiej strony właśnie On staje jako prawdziwy Bóg, by to udowodnić. Autor listu do Hebrajczyków w tym niedzielnym czytaniu, które słyszeliśmy, posługuje się we właściwy sobie sposób cytatami ze Starego Testamentu, z pierwszej części Pisma Świętego. W tym przypadku są to dwa psalmy. Psalm drugi, jest to fragment: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Gdzie jest ukazane właśnie to boskie pochodzenie Pana Jezusa. I w innym miejscu, to znaczy w psalmie 110, Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, na wzór tego tajemniczego króla kapłana, który pojawia się w 14 rozdziale Księgi Rodzaju. Tutaj widzimy Pana Jezusa jako prawdziwego Mesjasza, pochodzącego od Boga, jako króla, ale także i jako kapłana. Dlatego z naszej strony jest mu należna boska cześć, całkowite oddanie i posłuszeństwo. I w Jego kapłaństwie, czyli w Jego służbie, wszyscy uczestniczymy. W kapłaństwie Chrystusa, w tej Jego służbie, która przecież wyraziła się w sposób najdoskonalszy na krzyżu, wszyscy czerpiemy owoce zbawienia. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o źródłach wody, o strumieniach wod. To właśnie płyną one dla nas z ożywczego działania Jezusa Chrystusa. One płyną dla nas wszystkich, jeżeli tego pragniemy, dostąpić sakramentu, zwłaszcza sakramentu Eucharystii, sakramentu pojednania. To jest to chrystusowe źródło wody żywej. To jest to boskie źródło życia dla nas wszystkich.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie.
Na początku naszego spotkania pozdrowiłem bardzo serdecznie i z wielką radością wspólnotę Domu Nadziei w Żułowie. Odniosę się tu także do tego, że mam w studio przy sobie książeczkę profesora Antoniego Troniny, Panie, abym przejrzał, która jest owocem przepięknych i bardzo mądrych konferencji biblijnych o ślepocie w Piśmie Świętym, także i o niewidomych. I w pewnym momencie także odniosę się w sposób bardzo konkretny, przywołując fragmenty z tej książki odnośnie dzisiejszej Ewangelii. Od kilku niedziel ważne jest to, żebyśmy zawsze zwracali uwagę na ciąg niedzielnych czytań, czy to drugiego czytania, a przede wszystkim Ewangelii. A więc od kilku niedzieli, słuchając fragmentów z Ewangelii według świętego Marka, idziemy wraz z Jezusem, z Panem Jezusem do Jerozolimy. Jest to ta Jego podróż, by dopełnił swego posłannictwa. I dzisiejszy fragment, ten fragment, który usłyszeliśmy z tej niedzielnej Ewangelii, jest to już ostatni etap na drodze do Jerozolimy. Pan Jezus zapowiada w tej drodze, że umrze, że będzie cierpiał, że zostanie wydany w ręce ludzi. Piotr temu wyraźnie się sprzeciwiał i został przez Pana Jezusa upomniany. Na tej drodze Pan Jezus wzywa do pójścia, do wiernego kroczenia za Nim. Tak jak wezwał bogatego młodzieńca, by porzucił wszystko, co ma, i w sposób wolny szedł za Nim, a idąc za Nim, za Panem Jezusem, będzie rzeczywiście miał pewność, że idzie do życia wiecznego. O co prosił, o co pytał. Czy tak jak tydzień temu Jezus prostuje myślenie swoich najbliższych uczniów, świętych Jakuba i Jana, o to, by jako ministrowie zasiedli po Jego prawym i lewym, po prawej i lewej stronie. Tego chcieli, tego pragnęli. A Pan Jezus mówi, że nie tak to będzie wyglądało, uczestnictwo w Jego chwale. I właśnie w tej drodze do Jerozolimy wraz z Panem Jezusem dochodzimy do Jerycha. I tutaj Pan Jezus spotyka niewidomego. Rzecz bardzo znamienna, że to spotkanie w Jerychu z niewidomym przekazali także pozostali ewangeliści. Święty Mateusz i święty Łukasz. Ale jedynie święty Marek podaje imię i rodowód owego człowieka. Że jest to Bartymeusz, syn Tymeusza. Bartymeusz czy Bartimajus. Bardzo niezwykłe imię, bowiem połączenie zarówno rzeczownika aramejskiego, bar, jak z rzeczownikiem greckim. I ma to swoją wymowę. To syn można przetłumaczyć tego, który czci. Timao po grecku znaczy czczę, oddaje cześć. I bardzo często w Nowym Testamencie odnosi się do czci okazywanej Panu Bogu. A więc jest to ten, który czci, tak jak to zaznaczył ksiądz profesor Antoni w swojej książce, syn bogobojnego. I właśnie taki bogobojny człowiek siedzi przy drodze. Jak zaznacza święty Marek, drodze wychodzącej z Jerycha do Jerozolimy. Bardzo ważne, bardzo ważna wzmianka. Prawdopodobnie było to miejsce właśnie najbardziej uczęszczane przez pielgrzymów, którzy przechodząc przez Jerycho już mieli otwartą drogę przez góry pustyni judzkiej do Jerozolimy. To na tej drodze, tak na marginesie, właśnie wydarzyło się to, co Pan Jezus pięknie przedstawił w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. A zatem syn Tymeusza, ten syn bogobojny, siedzi przy miejscu bardzo ruchliwym. I właśnie w pewnym momencie dokonuje się to, o czym słyszeliśmy w Ewangelii. Przechodzi Pan Jezus. I wtedy ten człowiek, który nie widzi, wykorzystuje to, co jest, moglibyśmy powiedzieć, to, co jeszcze ma. Być może to, co dzięki czemu żył. Mianowicie swój głos. Być może w swojej biedzie, w swoim niedostatku, w tych swoim ograniczeniach bardzo często wyrażał prośbę o wsparcie poprzez głos, poprzez usilne wołanie. I teraz z całą mocą woła do Pana Jezusa. Jak słyszeli, woła w bardzo znamienny sposób. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, czyli Zbawco, Zbawicielu, synu Dawida, to znaczy Królu, Mesjaszu, a zatem Zbawicielu, Mesjaszu, ulituj się nade mną. Jest to prawdziwie wypowiedź człowieka bogobojnego. Bez wątpienia człowieka pełnego wiary. I w tym jego wołaniu powstaje pewien zgrzyt. Mianowicie wielu nastawało na niego, żeby umilkł. A więc wielu chciało pozbawić go tego, co, jak powiedziałem, być może było sposobem na życie. Kazało mu po prostu zamilknąć. Wielu też chciało go pozbawić spotkania z Panem Jezusem. Znamienne jest to, że święty Marek używa tutaj czasownika, który jest bardzo bliski, wręcz właściwie pochodzi, czy jest pochodną od imienia Bartymeusza. Bartimajos, syn bogobojnego, syn którego, tego, osoby, która czci Boga. A nad owo upomnienie, czy właściwie dokładnie zgromienie, skarcenie, święty Marek używa słowa epitimao. Właśnie gromić, skarcić. Przypomnijmy sobie Ewangelię, również z Ewangelii świętego Marka, o tym, jak przyprowadzano dzieci do Pana Jezusa. A uczniowie, jak czytamy w naszym przekładzie, zabraniali, szorstko zabraniali, aby właśnie przyprowadzano dzieci do Pana Jezusa. Tu użyty jest ten sam grecki czasownik, epitimao. A więc ten człowiek zostaje zgromiony, jakby chciano mu odebrać tę bogobojność, że gdzieś zatrzymać go z boku. Mówię o tym, ponieważ ludzie bardzo często próbują odciągnąć człowieka wierzącego od wiary. Widzimy to z wielkim smutkiem, jak próbuje się wiarę ośmieszyć, próbuje się wiarę odrzucić, ale także nie tylko wiarę, ale także właśnie cześć wobec Boga, bogobojność, pokazując, że to jest coś śmiesznego. I to właśnie wydarza się na tej drodze z Jerycha do Jerozolimy. Ale ten syn bogobojnego okazuje się wielką odwagą i pomimo swojego ograniczenia dalej wyraża wiarę i jednocześnie pragnienie, aby stanąć przed Jezusem. Czytamy bowiem, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. I Pan Jezus oczywiście lituje się nad nim. Mówi, zawołajcie go. A potem stawia to znamienne pytanie: co chcesz, żebym ci uczynił? Pytanie może wydawać się dziwne, a od czego może chcieć człowiek niewidomy? Ale tak naprawdę to nie jest pytanie o zmysły, o zmysł wzroku konkretnie. To nie jest pytanie o tylko doległość fizyczną, o wyswobodzenie się z tego stanu. Jest to pytanie, jak pokazuje nam cała Ewangelia, pytanie o wiarę. I Bartymeusz po raz trzeci, zwróćmy uwagę, przemawia: Rabuni, żebym przejrzał. Zatem Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To pierwszy jego głos, to pierwsze wołanie. Drugie: Synu Dawida, ulituj się nade mną. I w końcu: Rabuni, żebym przejrzał. A Pan Jezus odpowiada: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To zdanie również można przetłumaczyć: idź, twoja wiara cię wybawiła, czy wręcz zbawiła. Pomyślmy, gdy oczy Bartymeusza, tego bogobojnego syna, zostały otwarte, kogo ujrzał jako pierwszego? Ujrzał twarz Pana Jezusa. Być może długo musiał czekać na cud uzdrowienia. Ale jego oczy, gdy się otworzyły, zobaczył rzeczywiście zbawienie. I on jest przykładem tej radości, o której mówił prorok Jeremiasz w dzisiejszym, w niedzielnym pierwszym czytaniu. Że pójdą równą drogą, nie będą się potykali, także ci, którzy nie widzą, ci, którzy są chromi, ci, którzy są słabi, pójdą prostą drogą do źródeł wody, do wody życia. To właśnie czyni Bartymeusz. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Idzie jako odnowiony człowiek. Nie tylko poprzez odzyskanie wzroku, ale także i poprzez to, że, jak słyszeliśmy w Ewangelii, zrzucił z siebie płaszcz. To bardzo wymowny gest. W prawie Starego Testamentu płaszcz był ostatnią rzeczą, która przynależała do ubogiego. Gdy człowiek z powodu swojego ubóstwa wyprzedał już wszystko, co miał, płaszcz przynależał do niego. A nawet jeżeli ten płaszcz zastawił, płaszcz, który stanowił o jego godności, to prawo Starego Testamentu nakazywało, aby miał tę odzież zwróconą przed zachodem słońca, aby miał się czym przykryć. Płaszcz może tutaj symbolizować właśnie to ubóstwo, to przesiadywanie przy tej drodze wiodącej z Jerycha do Jerozolimy. Bartymeusz zrzuca to z siebie i w ten sposób staje się, jak mówi Paweł Apostoł, nowym człowiekiem. Człowiekiem, który w sposób wolny idzie za Chrystusem. I tu właśnie warto się odnieść do tego, co ksiądz profesor Antoni zauważył w swojej książce Panie, abym przejrzał. Mianowicie, że wcześniej Pan Jezus zaprasza bogatego młodzieńca do rozdania swoich bogactw i pójścia za nim. Jednak ten odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Tymczasem uzdrowiony Bartymeusz, któremu Pan Jezus każe odejść, wybiera drogę pójścia za nim. Właśnie tą równą drogą. I pamiętajmy, że Pan Jezus idzie do Jerozolimy, a więc idzie na mękę, na śmierć. I Bartymeusz, można powiedzieć, choć odzyskał swój wzrok, to bierze swój krzyż i idzie za Panem Jezusem. Ta scena z niewidomym pod Jerychem jest bardzo znamienna. Tutaj po raz pierwszy Pan Jezus nie każe uzdrowionemu milczeć. Tak było wcześniej, gdy Pan Jezus uzdrawiał, odsyłał takiego człowieka, mówiąc idź i nie mów nikomu. Tego tym razem już Pan Jezus nie czyni. Więcej, pozwala siebie oficjalnie już nazywać tymi tytułami mesjańskimi, jak Syn Dawida, jak Jezus, czyli Zbawiciel. I w końcu właśnie pozwala owemu człowiekowi iść za sobą. I na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę na miejsce, w którym się to dokonało. Jerycho. To najniżej położone miasto na całym świecie. To usytuowanie, ta geografia miejsca pozwala nam rozumieć tutaj ten stan ślepoty Bartymeusza jako głębokości grzechu. Jezus schodzi właśnie do tak, można powiedzieć, odległego, do tak nisko położonego miejsca, by ująć człowieka i wyprowadzić go z tej głębokości, z tej ciemności grzechu na światło wiary. I w ten sposób opis uzdrowienia Bartymeusza nabiera jeszcze pełniejszego światła, można powiedzieć. Bartymeusz to człowiek ujęty przez Boga, przez Jezusa Chrystusa, by z ciemności, już nie tylko tej fizycznej, ale ciemności grzechu, przeszedł do światłości ucznia Jezusa Chrystusa, do światłości dziecka Bożego.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich, moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II w diecezji łowickiej, prowadzi nas dzisiaj przez liturgię, przez Słowo Boże 30. niedzieli zwykłej, która przed nami. Zapraszam Państwa do tego, by telefonować, pytać, dzielić się też refleksją na temat tego, co usłyszeliśmy i tego, co będziemy słyszeć i rozważać w niedzielę. 56 655 23 55 północna część Polski, południowa 56 655 23 56. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i dwa numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66.
Ta droga prowadzi do Jerycha, nią Boży zbliża się przechodzień. Lecz co to, głos jakiś tęskny słychać, to ślepiec woła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim, co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok, Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat, chcę przejrzeć choćby na chwilę.
Radio Maria, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Prosimy, panie Janusz.
Będziemy słyszeć słowa z listu do Hebrajczyków i właśnie moje pytanie będzie dotyczyć tych słów. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. Mnie się te słowa oczywiście kojarzą automatycznie z tym, co wypowiadamy w credo, mówiąc, że wierzymy w Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przepraszam, zrodzony przed wszystkimi wiekami, no i tak dalej. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego i jeszcze raz, zrodzony, a nie stworzony. Kładzie nacisk credo na to zrodzenie Syna Bożego. Jak to właściwie rozumieć? Czy można to jakoś wprost, czy w jakikolwiek w ogóle sposób wytłumaczyć tę relację między Synem a Ojcem, która na tym poziomie językowym jest oddana za pośrednictwem słowa zrodzony, zrodzenie. Ale gdyby tak można było bardziej przystępnie, tu bym wdzięczny z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Januszu, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne za to pytanie. Tutaj dotykamy wielkiej tajemnicy wiary. Najpierw jednak zwróćmy uwagę na kontekst tego fragmentu. Tak jak mówiłem, autor listu do Hebrajczyków, najprawdopodobniej kapłan żydowski nawrócony na chrześcijaństwo, kapłan, który przyjął Ewangelię Chrystusa i właśnie później starał się ukazać, że to Jezus jest prawdziwym arcykapłanem, a całe kapłaństwo wcześniejsze, to starotestamentowe, było jak w platońskiej jaskini zaledwie cieniem tego, co się dokona w Chrystusie. I chcąc ukazać pochodzenie Pana Jezusa, że nie tylko, że On nie jest tylko tym kapłanem wziętym z ludu, ale ustanowionym przez Boga, przywołuje psalm drugi. W egzegezie biblijnej zwykło się ten psalm interpretować jako tak zwany psalm mesjański, ale w pierwszym znaczeniu jako psalm królewski, który był wyśpiewywany podczas intronizacji nowego króla. Zanim król zasiadł na tronie, czy może właściwie jak już zasiadł na tronie, to właśnie wyśpiewywano to, dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły. Oto staje król, do którego Bóg mówi te znamienne słowa, że ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. I to, co było, powiedzmy, wypowiadane w historycznym kontekście, autor listu do Hebrajczyków odnosi do Chrystusa. I można powiedzieć, próbując zrozumieć tę tajemnicę, że to sformułowanie ja ciebie dziś zrodziłem jest to odwieczne dziś rodzenia Syna Bożego przez Ojca. A jak to rozumieć? Przede wszystkim niezwykłość i niepowtarzalność relacji pomiędzy Bogiem Ojcem a Bogiem Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. Jest to relacja tak silna, którą my możemy zobrazować właśnie poprzez fakt zrodzenia. Oczywiście nie ulega tu żadnej wątpliwości, tu nie ma najmniejszej mowy, aby Bóg, Ojciec, rodził na sposób fizyczny swojego Syna. Nie o takie zrodzenie chodzi. O silną więź, która sprawia, że Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, jak on sam to wyzna w Ewangelii Janowej wielokrotnie, jedno jesteśmy. I to Bóg Ojciec rodzi, tak jak to ukazuje Pismo Święte, ale nade wszystko treść naszej wiary, tylko Syna. I to jest ta jedyna swego rodzaju najgłębsza i najsilniejsza więź, jedność.
Proszę bardzo, halo.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Proszę księdza, jeżeli chodzi o Ewangelię, to ja się z księdzem zasadniczo zgadzam, ale ja mam troszkę taką inną swoją interpretację, bo niby dlaczego ten ślepy żebrak, syn Tymeusza, miał uwierzyć Panu Jezusowi? Pan Jezus do niego powiedział, wiara się twoje oczy. Dlaczego? Dlatego, że tłumy, które sprowadzały Pana Jezusa, śpiewały barkę, czy później tam skandowały, zostań z nami, to nie jest postawa, żeby uwierzyć. Ja tak sobie myślę, proszę księdza, że ta historia miała wcześniej się zaczęła. Otóż tak sobie wyobrażam, że dzień wcześniej Pan Jezus nauczał właśnie w Jerychu, głosił swoją Ewangelię. Ludzie się tym zachwycili, bo głosił tą naukę nie tak jak ich uczeni w piśmie, tylko jak właśnie jak ktoś posiadający władzę, z mocem, jak syn Dawida. No i właśnie Bartymeusz właśnie uwierzył Panu Jezusowi. Pan Jezus utworzył, że tak powiem, grafomańsko oczy jego serca. Pan Jezus on wierzył Panu Jezusowi. A gdy Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście dobrą nowinę na krańce świata, on zapragnął. Z tego tytułu właśnie, że uwierzą, zapragnął głosić Ewangelię Pana Jezusa. Ale jak? Jestem ślepy. Wyjdę za mury Jerycha, to zginę. Gdzie mam iść, prawda? No i właśnie sobie wymyślił, że on usiądzie w tej bramie i będzie czekał na Pana Jezusa, bo wiedział, że Pan Jezus będzie szedł do Jerozolimy. No i właśnie każdemu, kto go mijał od samego rana, on wołał, Jezusie Nazareński, Synu Dawida, lituj się nade mną, aż doczekał się właśnie tych, usłyszał te tłumy, które idą tam, chcą Pana Jezusa pożegnać i on aż doczekał się, aż będzie Pan Jezus przychodził obok niego. Wtedy właśnie zawołał, no i Pan Jezus właśnie w tym momencie powiedział, był strofowany jeszcze przez tych, którzy go Pan Jezus odprowadzali. Pan Jezus go uzdrowił. To właśnie najważniejsze zdania w tej fragmencie tej Ewangelii to są takie, że on zostawił swój płaszcz i szybko, na tyle, na ile mógł, jako ślepiec, zbliżył się do Pana Jezusa. No i drugie zdanie, że on poszedł za Panem Jezusem. To jest, jeżeli dobrze kojarzę, to jest jedyny uzdrowiony który właśnie poszedł za Panem Jezusem. I jak najbardziej słuszna jest ta analogia, którą ksiądz przeprowadził z tym bogatym młodzieńcem, nie? Bogaty młodzieniec nie poszedł. Nie poszedł, bo właśnie miał wiele. A on właśnie zostawił całe swoje bogactwo i poszedł za Panem Jezusem. I tak jest w życiu, nie? Do seminariów za Panem Jezusem to nie idą z reguły tacy, co mają wysokie IQ, tacy różne uzdolnienia, świetny piłka, świetny tenista. Tam idą zwykłe chłopaki po maturze, nie? I później i oni idą za Panem Jezusem, zostają to uczniami Pana Jezusa, Pan Jezus wszystkiego, Pan Jezus wszystkiego nauczy. I później jest taki moment, że występuje na Panie Duch Święty, stają się...
Przepraszam, apostołami. Panie Arturze, a można prosić o pytanie?
Rozłączył się pan Jan.
Pan Artur się rozłączył.
Coś tam było na początku, ale też jakoś nie umknęło.
Tak.
Dlaczego
natomiast...
w tym momencie akurat, dlaczego, co zadecydowało o tym, że ten człowiek miał pójść za Panem Jezusem? I...
Tak, to znaczy przede wszystkim, no jak słyszeliśmy, było tutaj wiele powiązań nawet do już współczesnych, prawda, pieśni, o ile dobrze zrozumiałem. Natomiast czy rzeczywiście była to stała taka postawa oczekiwania Bartymeusza, który powtarzał, tak jak o swoją modlitwę, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Spójrzmy na odpowiedni fragment w Ewangelii świętego Łukasza, który także nam przedstawia uzdrowienie Bartymeusza, co prawda nie przywołuje jego imienia, ale jest to ciekawe uzupełnienie. Mianowicie... A był tam pewien człowiek imieniem... Przepraszam, to nie ten fragment. Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A więc święty Łukasz pokazuje nam w sposób niezbity, że to te słowa Jezusie, Synu Dawida i prośba o ulitowanie się zrodziła się wtedy, pojawiła się na ustach Bartymeusza wtedy, gdy dowiedział się, że jest Pan Jezus. Pismo Święte, pamiętajmy, pozwala nam poznać się przez samo siebie. Tylko naszym zadaniem jest bardzo uważnie czytać fragment po fragmencie, zestawiać różne fragmenty, tak jak na przykład zestawmy sobie, to proponuję już po audycji, te opowiadania o uzdrowieniu niewidomego w Jerychu, jak przekazał to święty Mateusz, święty Marek, święty Łukasz. Zobaczymy, że sens jest ten sam, ale pewne szczegóły są inne. Tak jak właśnie imię pojawia się w Ewangelii Markowej, czy także drobne różnice, zaznaczam, drobne różnice u świętego Łukasza.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie dziękuję za piękne myśli i słowa. A ja chciałabym może ze swej strony podać taką myśl, którą kiedyś kilka lat temu zapisałam. Więc niewidomy światła szukał. Wszędzie pukał, stukał, gdzie niegdzie mu otworzyli, ale sami ślepi byli. Szukał dalej, niestrudzony, aż odnalazł swego życia jasne boskie strony. A o źródle zobaczyłam światło z bliska, zobaczyłam to, co tryska, nie fontanna, lecz to źródło. Mowa jego jest przecudna, można pojąć ją dlatego, że nakarmi też każdego. A myśl taką o płaszczu, że niewidomy rzucił ten płaszcz, ja bym dodała ze swej strony, że po prostu płaszcz to tak coś, co się przylepiło przez lata do człowieka i go ogranicza. Więc on to wszystko zostawił, no nawet te brudy przylepione do niego. No tyle, dziękuję uprzejmie.
Przepraszam, czy to jest pani autorstwa, te tak. Słowa? Tak.
Tak.
O, to naprawdę tak, z serca gratulujemy, tak? To wraz z ojcem.
pięknego zmysłu poetyckiego i wyrażania Ewangelii na sposób poetycki. Może jeszcze raz, jakby pani powiedziała imię i skąd pani pochodzi?
Alicja z Wrocławia.
Z całym naprawdę wielkim uznaniem i pani Alicjo, i warto by, jeżeli pani jeszcze tego nie uczyniła, to warto by było opublikować tak piękne wiersze ewangeliczne.
Mam dużo, tak. Kiedyś pisałam dużo o modlitwy, o takie spostrzeżenia, to zwapnienia, tak uważam i czuję z Ducha Świętego, bo umysł to nie byłby taki mądry.
O, to pięknie, gratuluję. I opublikowała to pani?
Dużo osób mi mówiło, żeby tak zrobić, ale jakoś jeszcze może nie przyszedł taki moment, może nie wiem.
To tutaj może serca...
Może wyślę właśnie do księdza, może się coś przyda i spodoba.
Bardzo proszę, będę zaszczycony, będę bardzo wdzięczny, ale naprawdę zachęcam do opublikowania tutaj z serca Radia Maryja ze studia, bo naprawdę przepiękny głos i przepiękne refleksje ewangeliczne wyrażone w poetyckiej formie.
To bardzo dziękuję. To może mnie to jest te słowa. Dziękuję uprzejmie.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać. 18 minut po godzinie 19. Nie ma na razie telefonów, księże doktorze. Może jeszcze jakieś uzupełnienie?
Tak, jak najbardziej. Dziś 22 października, a więc liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Powiem, że czekam, kiedy wreszcie doczekamy się, że ten dzień nie będzie tylko wspomnieniem liturgicznym, ale świętem, czy właściwie nawet uroczystością świętego Jana Pawła II.
My mamy szczęście, że jest uroczystością.
Tak, w waszej diecezji.
W diecezji, w województwie.
Tak, i w województwie jako patron. Prawda, tutaj diecezji toruńskiej,
województwa,
czy
nawet
województwa, tak. Ale tutaj myślę o ogólnym kalendarzu liturgicznym w Polsce, bo rzeczywiście, no, rzeczywiście czcimy i Dzień Wspomnienia jest dniem uczczenia świętego Jana Pawła II, ale jak najbardziej by należało tę rangę wyrazić jeszcze mocniej, w sposób jeszcze bardziej liturgiczny. A przywołałem świętego Jana Pawła II, by zakończyć, czy czekając jeszcze na telefony, prawda, mamy jeszcze trochę czasu w tej audycji, właśnie myślami świętego Jana Pawła II dotyczącymi tej Ewangelii. Ewangelii, jak widzimy, bardzo bogatej. Otóż święty Jan Paweł II zwrócił uwagę, że niewidomy rozpoznał Pana Jezusa swoim słuchem. Nie mógł wzrokiem, bo go nie miał. Ale rozpoznaje go słuchem, poznaje ze słyszenia. A święty Paweł Apostoł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest słowo. I Bartymeusz, ten syn bogobojny, spotyka rzeczywiście Jezusa Chrystusa słowo. I to słowo prowadzi go do wyzwolenia. Więcej, święty Jan Paweł II mówi, to słowo prowadzi go do oświecenia. To zatem nie tylko aspekt widzenia, ale oświecenia. Ale wydaje mi się, że mamy telefon, tak?
Tak, proszę prosimy. Bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
I na wieki wieków, amen.
Chciałam o te dwa rzeczowniki, rabbi, rabuni. Czy rabuni to jest nauczycieluniu, czy to są tylko tak jakby dwa wyrazy o tym samej, wiem, jak to powiedzieć, czy to jest drobnienie, czy to jest zastępczo, że się mówi albo rabbi, albo rabuni.
Rabbi oznacza dokładnie mój wielki. Takie jest dokładnie znaczenie. Hebrajski przymiotnik raf, wielki, bardzo często występujący w Starym Testamencie, plus zaimek dzierżawczy dla pierwszej osoby, mój rabbi. Rabbuni z kolei, może jeszcze tutaj o samym rabbi. Rabbi w zasadzie jest tutaj wyrażeniem hebrajskim.
Natomiast rabuni, tak jak to przekazali nam ewangeliści, ma swój aramejski rodowód i oznacza to też mój wielki, mój nauczycielu. Powiem, rola rabiego jeszcze wtedy może nie tak wyraźnie ukonstytuowana, jak to dziś rozumiemy, ale zaczęło to powoli funkcjonować, więc to jest w zasadzie to samo określenie, może z jakimś takim nieco niuansem bardziej osobistym, ale zamiennie stosowane.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dariusz z Wielkopolski. Ja dosyć nietypowo, ponieważ nie mam pytania, tak jak jeden z poprzednich słuchaczy, tylko właśnie w związku z tym telefonem przedostatnim chciałbym coś dopowiedzieć. Otóż tam padła taka bardzo ryzykowna teza i jestem święcie przekonany, że nieprawdziwa. W swoim życiu poznałem wielu kapłanów, a więc jak to ktoś powiedział poprzednio, prostych chłopaków po seminarium, no niezupełnie prostych, niezupełnie nieuzdolnionych. Był taki jeden z Krakowa, spod Krakowa, który miał wiele uzdolnień, również piłkarskich, z tego co wiem. Także chciałem tylko sprostować, bo wiem, że księża ani ojciec prowadzący, ani ksiądz doktor tego nie sprostują poprzez skromność i to jest wasza ogromna zaleta. A to, że księża najczęściej, przynajmniej ci, o których słyszałem i ci, których znam, są osobami skromnymi, jest ich zaletą, ale to nie znaczy, że to są proste chłopaki, które nie mają nic do zaoferowania, tylko czekać, aż ktoś z góry, kto wszystko może, to prawda, będzie im pomagał. Bez tej pomocy żaden talent się nie rozwinie. Natomiast no, chciałbym po prostu delikatnie zwrócić uwagę, że została postawiona teza nieprawdziwa i wyręczyć zarówno ojca, jak i księdza doktora w tym, żeby odpowiedzieć na to. Bo wiem, że tutaj no, prowadzącym nie wypada to uczynić. Ja to czynię, serdecznie pozdrawiam i dalej zamieniam się w słuch.
Dzięki, panie Dariuszu, z panem Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie Dariuszu. Rzeczywiście świadomie nie nawiązałem do tej wypowiedzi. Tutaj no, nie wprowadzać, ale była to odpowiedź przede wszystkim krzywdząca. I to nie chodzi o osoby, które skończyły seminarium, przyjęły święcenia, a więc o nas, o kapłanów, ale o wszystkich ludzi. Ja powiem wprost, nie ma człowieka niezdolnego. Każdy ma jakieś właściwe dla siebie zdolności. I przez zdolności nie można rozumieć tylko tutaj sprawności intelektualnej, na przykład w przyswajaniu wiedzy, języków i tak dalej. Każdy z nas jest obdarzony tym, jak mówi Pan Jezus, ewangelicznym talentem, tym darem Bożym, który należy w sobie rozwijać. I naprawdę z serca dziękujemy. Nawet nie ma co ukrywać, za taką obronę nas tutaj, księży.
Tak, i znajomość też księży.
I znajomość księży, tak.
Jak ktoś zna swoich księży, to wie, tak, kim są. 25 minut po 19, księży doktorze, proszę o słowo podsumowanie i też pewnie pozdrowień dla parafian, tak, i nie tylko.
Tak, dokładnie. Tak, to wrócę do tego przerwanego wątku z racji dzisiejszego liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II. A zatem Bartymeusz nie tylko otrzymuje wzrok, ale zostaje oświecony. I to światło, światło wiary, idź, twoja wiara cię uzdrowiła, twoja wiara cię zbawiła, sprawia, że idzie, można powiedzieć, we właściwą stronę. To znaczy idzie za Panem Jezusem, idzie do Jerozolimy, czyli tam, gdzie Jezus umrze, ale i zmartwychwstanie. Idzie za tym równą drogą, za tym, który jest źródłem wody życia. I ten człowiek dźwigał krzyż swojej ułomności, swojej niesprawności. Ale temu krzyżowi, pomimo tego, że zrzucił odzienie, zrzucił płaszcz, to jednak pozostaje wierny. I dla nas,
mówi święty Jan Paweł II, jest przepięknym przykładem, abyśmy właśnie byli takimi uczniami. Bo któż z nas nie jest niewidomy duchowo? Kto z nas nie zatracił światła wiary, światła łaski Bożej? Kto z nas nie przestał widzieć Boga z powodu grzechu? Bądźmy zatem tymi Bartymeuszami, tymi bogobojnymi synami, bogobojnymi córkami, którzy będą wiernie szli za Chrystusem. Dziękuję bardzo serdecznie tutaj Ojcu za poprowadzenie dzisiejszej audycji. Wam, moi drodzy, za słuchanie, za to, za też wszystkie żywe telefony. I oczywiście przekazuję na koniec bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam swoją mamę, Teresę. Pozdrawiam całą wspólnotę Domu Nadziei w Żułowie, którą przywołałem w świetle dzisiejszych czytań, a zwłaszcza Ewangelii, już na początku wraz z księdzem profesorem Antonim, wspominanym wielokrotnie w dzisiejszej audycji ze względu na książkę Panie, abym przejrzał. Pozdrawiam wszystkich kapłanów, może właśnie w kontekście tych dwóch telefonów, zwłaszcza tego drugiego ze strony pana Dariusza, abyśmy byli rzeczywiście synami bogobojnymi, pełnymi oddania wobec naszego mistrza i pana. I moi drodzy, was proszę bardzo serdecznie o modlitwę. Oczywiście pozdrawiam wszystkich swoich parafian, którzy też słuchają tej audycji w sposób wierny i w ten sposób budują swoją wiarę i rozpraszają mroki. A też was wszystkich, moi drodzy słuchających, proszę o modlitwę w intencji naszej parafii, w intencji parafian, w mojej intencji, bowiem od poniedziałku rozpoczynamy bardzo poważne dzieło, bardzo poważną inwestycję i niech Pan Bóg pozwoli, żeby dokonało się to w sposób jak najlepszy. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, proboszcz parafii świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich i moderator dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II w diecezji łowickiej. Bardzo dziękujemy za ten czas. Czekamy na kolejną audycję Szukając Słowa Bożego. A przypominam Państwu, ta audycja w każdy piątek o godzinie 18:15 w Radiu Maryja i w niedzielę bezpośrednio przed mszą świętą o godzinie 9:00 o 8:20 serdecznie zapraszamy.